Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy Państwo, porady pedagoga i psychologa zapowiedziane już. Rozpoczynamy z gościem, którego Państwo już znacie, ponieważ od dłuższego czasu, od kilku miesięcy gościmy w studiu Radia Maryja siostrę Marię Kwiek, która przyjeżdża do nas z Poznania, Urszulankę Szarą. Siostra Maria Kwiek jest psychologiem, ale także doktorem teologii. I mówimy, proszę Państwa, o oczyszczaniu naszych serc. W ostatnich audycjach takie podejmowaliśmy zagadnienia, mówiliśmy o konsekracji serca, mówiliśmy o tym, w jaki sposób Pan Jezus chce uzdrawiać, dotykać naszych serc, abyśmy byli bardziej sprawni, móc kochać drugiego człowieka, akceptować tym bardziej również i siebie samego. Mówiliśmy o uwalnianiu od różnych obciążeń, od zranień. Dzisiaj w naszej audycji chcemy mówić o oczyszczaniu, o drodze oczyszczania serc, szczególnie takich dwóch rodzajów, dwóch trudności, mogłabym tak nazwać. Proszę siostry, będziemy mówić o oczyszczaniu serca egoistycznego i takiego, które jest przepełnionego pychą. Jest to na pewno trudna droga, jest to trudne zadanie dla osób, które będą dążyły do wykonania tego zadania, ponieważ jeżeli serce przepełnione jest jakimiś sprawami, które są trudne, które blokują, które wykazują pewne słabości, zranienia, czy też są sprawy trudne do przebaczenia, no to wtedy właśnie pojawia się zasadniczy problem. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Pan Jezus wyciąga dłoń do nas w takich właśnie sytuacjach, aby te nasze serca wymieść, aby te nasze serca oczyścić z tych wszystkich trudnych spraw.
Jezus bardzo serdecznie nas zaprasza do tego, abyśmy chcieli w ogóle podjąć tą drogę oczyszczania serca. Dlatego też prosi, żeby przyjść do Niego i korzystać z Jego pomocy. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Dlatego to zwrócenie się o pomoc, zwrócenie się o współpracę z łaską Bożą jest takie bardzo zasadnicze, to jest taki punkt wyjścia. Ale też Jezus daje nam taką przepiękną wskazówkę, że mamy się uczyć od Niego, że On jest cichy i pokornego serca. I to jest wskazówka, która właściwie jest nam potrzebna przez całe życie, dlatego że taka droga oczyszczania nie kończy się w jakimś momencie, kiedy nam się wydaje, że już sobie poradziliśmy, ponieważ Jezus oczyszcza nas coraz głębiej z tej pychy i z egoizmu, który każdy nosi też jako pęknięcie po grzechu pierworodnym. Jezus oprócz tego mobilizuje nas do rozwoju, do wysiłku, do pracy nad sobą, mówiąc te przepiękne słowa zapisane w Ewangelii Mateusza, świętymi bądźcie, czy doskonałymi bądźcie, jak Ojciec was niebieski doskonały jest. Również Jezus nas poucza, chcąc nauczyć nas czystej miłości, mówi, że z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czynienie żądne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. Jezus pragnie, żeby te serce były uwolnione z takich właśnie doświadczeń, które człowiek może gdzieś po drodze swojego życia nabył. I mówi, to właśnie człowieka czyni nieczystym. Pamiętam o tym przepięknym błogosławieństwie, które Jezus dał, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W tym błogosławieństwie jakby posuwamy się coraz bardziej do przodu, kiedy Jezus oczyszcza nasze serca i mamy tą coraz większą i głębszą nadzieję, że będziemy oglądać Boga w wieczności.
Proszę siostry, ponieważ będziemy dzisiaj mówić o tych dwóch sercach, egoistycznym i pysznym, to może bym prosiła na początek, aby siostra zechciała powiedzieć, czym przypomnieć, bo to już było omawiane w naszych audycjach, ale żeby siostra zechciała powiedzieć, czym charakteryzuje się takie serce egoistyczne.
Serce egoistyczne jakby na pierwszym planie chce mieć własną przyjemność czy wygodnictwo. Najważniejsza zatem jest w moim życiu przyjemność, liczę się wtedy tylko ja. Nie patrzę w swoich czynach na konsekwencje, często ranię kogoś, ale mnie to po prostu nie obchodzi, że uważam, że wszystko mi się należy, chcę wszystko zagarniać dla siebie, mam coraz większe potrzeby, szczególnie chodzi o te potrzeby materialne. Nie potrafię powiedzieć sobie stop, kiedy wcale nie potrzeba tak wielu rzeczy. znaczy często taka osoba się kieruje taką maksymum życiową, że z życia trzeba korzystać, bo żyje się tylko raz. Jakby zamazuje w swoim sumieniu granicę między dobrem i złem, ten egoizm znosi tę granicę i często człowiek potem podchodzi do życia, że cokolwiek się robi, cokolwiek się chce, to tak trzeba. Taka Ewa była niesamowitą egoistką, bo tak w domu ją wychowano. Rodzice nie pokazali, że można się dzielić dobrem, dzielić miłością. I mama tylko mówiła, wiesz, nic nikomu nie pożyczaj, to wszystko jest twoje, pilnuj swoich rzeczy. I ona tak wzrastała, poszła do innego miasta, zaczęła studia i tam zobaczyła, że są też i inni ludzie. Spotkała takiego chłopaka, który pięknie się wszystkim dzielił z kimś drugim. Najpierw się z niego śmiała, potem była trochę zdziwiona.
Przyglądała się, zadziwiona pewnie
tak,
była, tak?
Tak. Potem był taki moment, kiedy uważała, że coś dziwnego z tym chłopakiem, bo on jest zawsze radosny. Potem zaczęła sama próbować się dzielić i zauważyła, że każde podzielenie się czymś, co ma w sobie, czy ma dla kogoś, buduje w niej radość, tworzy w niej radość. I zupełnie w jakimś momencie dotrwał, to był długi proces, ale przeszła na tą drogę dzielenia się, dawania miłości. I wtedy było niesamowite porozumienie z tym chłopakiem. Ona dopiero zauważyła, że to jest właśnie ta droga życia, że z domu nie wyniosła właściwej drogi życia, a to jest droga, która prowadzi ją i do pokoju wewnętrznego, i do radości, i do takiego Bożego zadowolenia z życia.
Siostro, egoizm jest bazą wszystkich wad. Jakich?
To są takie główne wady sprecyzowane w naszym katechizmie. Mówimy wtedy o pysze, chciwości, gniewie, nieczystości. Mówi się wtedy o zazdrości, lenistwie, czy nieumiarkowaniu w jedzeniu i w piciu. Oczywiście te wady w różny sposób rozkładają się w sercach człowieka.
A proszę powiedzieć, jak powinna wyglądać praca nad sobą? Co my powinniśmy zrobić? No może jakieś takie wskazówki zechciałaby siostra nam przekazać nad pokonywaniem właśnie tego egoizmu?
Tak.
Jak to powinno wyglądać?
Myślę, że to przede wszystkim człowiek musi być taki czujny wobec siebie, dokonywać przeglądu swojego serca, zobaczyć, co z tego serca można wyjąć. Czy jest to, co mówi Jezus, żeby pamiętać, że złe rzeczy serca wychodzące niszczą właściwie życie człowieka. Dostrzegać, określić swoją wadę główną. Człowiek może mieć skłonność na przykład do zazdrości, inny może mieć skłonność właśnie do obżarstwa czy pijaństwa. Ktoś może mieć skłonność do ciągłego takiego gniewnego podejścia do innych ludzi. Czy ktoś...
Przepraszam, siostro, bo mi się wydaje, że to może być kluczowy moment, że czasami tak. mogą ludzie sobie nie uświadamiać, co jest tą główną wadą we mnie samym, prawda?
Tak. Tak. Często
może potrzeba i kierownika duchowego w tym momencie, nie? Żeby pomógł, tak. Bo czasami może być to naprawdę wielki trud.
Ja pamiętam, kiedyś ja sama doznałam takiego olśnienia, jak ja sprowadzałam się z jakichś grzechów i kiedyś ksiądz mówi, to będziemy się modlić o to, żeby nie było tego egoizmu. I ja wtedy sobie uzmysłowiłam, że ksiądz nazwał coś bardzo ogólnie, co ja w szczegółach tylko widziałam. Aha. To bardzo mi pomogło potem do jakiegoś takiego właściwego zauważenia pewnych rzeczy w sobie. I to jest ważne właśnie, że drugi człowiek może pewne rzeczy powiedzieć, ale samemu też można zauważyć, że to, co ja przede wszystkim dostrzegam w innych, to najczęściej jest projekcja moich trudności. Aha. To mnie drażni w innych, bo ja nie zauważam tego w sobie. Mhm. I dlatego jak ja określę tę wadę główną, to na pewno trzeba włączyć ogromną czujność, żeby starać się temu nie ulegać. Ale praca zasadnicza polega na tym, żeby przede wszystkim zło zwyciężać dobrem. I wtedy, jeżeli ktoś ma te inklinacje w kierunku bycia egoistą, to kiedy stara się o dużo dobrych uczynków, stara się o dawanie wsparcia innym, zauważanie innych, rozszerzanie serca, poświęcanie innym czasu, kiedy próbuje troszczyć o innych, okazywać zrozumienie innym, no to wtedy jest niesamowite zwycięstwo. Jest to droga, która właśnie prowadzi do takiego pięknego oczyszczania. Nam się wydaje, że to jest takie bardzo obciążające, ale to jest naturalna droga rozwoju człowieka, że coś sobie spostrzegamy, prosimy Boga o pomoc i idziemy w kierunku właśnie tego dobra. To w nas budzi coraz większą nadzieję. Jeżeli to czynimy pod okiem Boga, no to wzrasta w nas wiara. a zarazem przyrasta miłość. To są te niezwykłe dary, które każdy otrzymał na Chrzcie Świętym. Można powiedzieć, że wtedy jakby w naszym sercu pojawiło się takie mocne drzewo, które jakby pomaga walczyć z tym wszystkim, co jest trudne. Drzewo, które jakby korzeniem było życie wewnętrzne, życie Boże w człowieku, a z tego wyrasta wiara, nadzieja, miłość, więcej. Wyrasta roztropność, sprawiedliwość, męstwo, miarkowanie, dalej dar Ducha Świętego, charyzmaty. To jest coś, co mamy w sobie, nosimy w sobie, ale często przez te wady jest to stłamszone w nas. Dlatego, kiedy zaczynamy się otwierać na Pana Boga i korzystać z Jego pomocy i współpracować z łaską Bożą, to następuje taka niezwykła przemiana wewnętrzna.
Ale to wtedy, jeżeli to rzeczywiście ma się dziać pod okiem Pana Boga, to potrzebna jest stała modlitwa, potrzebna jest spowiedź święta, przyjmowanie Pana Jezusa. Te sakramenty, które zostały nam dane.
Tak. I jeżeli człowiek żyje w tej wierze takiej naprawdę serca płynącej, a nie tylko takie tradycyjne, że ja mam klapy na oczach założone i tylko wydaje mi się, że jak mszę świętą niedzielę przeżyję, to już jest wszystko. Chodzi o taką rzeczywiście żywą wiarę. Wtedy i spowiedź wygląda inaczej, bo ja naprawdę ukazuję moje wnętrze. I ta Komunia Święta jest dla mnie umocnieniem, bo Jezus przychodzi, daje mi miłość. On jest miłością. Ja mogę się tą miłością teraz cały tydzień dzielić, prawda, z innymi. No i ta modlitwa, w której ja proszę, pokornie proszę.
Pięknie, czyli taka krótka charakterystyka serca egoistycznego i również siostry wskazówki wspaniałe, za które dziękujemy już siostrze.
Ja bym jeszcze bardzo chciała powiedzieć, że tak przepięknie swoje życie prowadziła pani doktor Wanda Błańska, lekarz, która była na misjach szereg lat. Ona parę dni temu zmarła w Poznaniu, miała 103 lata. Całe swoje serce oddała dzieciom, oddała ludziom, którzy potrzebowali jej zdolności i umiejętności medycznych, które złożył w jej sercu Bóg. I dla niej nie było życia dla siebie. Dla niej było życie zawsze dla innych. Ten piękny wzór dla nas pozostawiła. Wiele osób znają i słyszało o niej, czytało o niej. I to są takie budujące momenty, kiedy my czytamy o kimś, kto o to swoje serce zadbał w swoim życiu.
Pielęgnował je.
Tak jest.
I potem były owoce. I teraz, siostro, jeszcze przechodzimy do tego serca takiego pełnego pychy, w którym moje ja jest cały czas w centrum, jest cały czas eksponowane w jakiś sposób. Może bardziej zechce siostra scharakteryzować to serce pełne pychy. Jak ono wygląda? Może ktoś też dostrzeże własne serce właśnie na tej płaszczyźnie.
To są jakieś takie głody, czy taka gonitwa za tym, żeby pokazać się, żeby być podziwianym, żeby tam gdzieś jest to zabłysnąć, żeby wszyscy na mnie zwrócili uwagę. To jest też taka sytuacja, że człowiek chciałby jedynie osiągać sukcesy, ale sam, nie że zauważa, że ktoś inny też coś zdobył. To są ludzie, którzy zawsze chcą mieć rację, albo też wszystko wiedzą najlepiej. I trudno jest z taką osobą. Pamiętam takiego chłopaka, który wyszedł z takiego domu, że był, nie otrzymał poczucia wartości. W związku z tym sam sobie chciał dać to poczucie wartości, wpadając w pychę, pokazując, jaki on nie jest ważny. I naprawdę wszyscy wkoło w jakiś sposób cierpieli, bo spotkali się z lekceważeniem, z pogardą z jego strony, z taką nonszalancją. I kiedyś dotknęła go bardzo poważna choroba. Poszedł do szpitala, gdzie musiał być niestety obiegany przez tą służbę medyczną. Wszystko przy nim robione. I tak powolutku ta pycha w nim zaczęła topnieć i zauważył, że ludzie robią to z miłością, lubią to z taką, robią to z taką troską, z takim ciepłem. Wychodząc ze szpitala, nie tylko był zdrowy na ciele, ale był też uzdrowiony na duchu. Oczywiście dalej musiał nad tym pracować. Myślę, że to są takie momenty, kiedy człowiek chce się wynosić nad innych, wywyższa się, mówi wiele o sobie, o swoich osiągnięciach, kiedy uważa siebie za osobę najmądrzejszą, czy uparcie trwa przy swoim zdaniu. Bardzo często, jak coś źle zrobi, uniewinnia się, spycha tą winę na kogoś innego, pada w zazdrość, obmawia ludzi, pokazując, prawda, w ten sposób ich złe jakieś strony, zamiast chronić człowieka, który jest słaby wewnętrznie. Czasem taki człowiek sobie wszystkie dary, które otrzymał, sobie przypisuje. Ma trudności z przepraszaniem, przebaczaniem, a czasem i też z proszeniem. Często wyolbrzymia swoje trudy, cierpienia, znaczy zawody, rozczarowania. On jest w stanie o tym opowiadać bardzo dużo. I tutaj też Bóg zawsze przychodzi z pomocą.
No właśnie, przychodzi z pomocą. W jaki sposób, siostro?
Uderza mnie takie piękne zdanie w liście do Rzymian. Niech nikt z was nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy. To jak człowiek sobie uzmysłowi, że właściwie jest stworzeniem Bożym, że wszystko trzyma od Pana Boga, że nic bez Boga nie uczyni, no to wtedy wie, kim jest wobec Pana Boga. I to jakby stawia go na właściwym miejscu. Duch Święty posyłany przez Jezusa będzie uczył w sercu zachowywania pokory, przede wszystkim pokory, takiego służenia innym, też i zauważenia potrzeb innych. I dlatego można powiedzieć, że pychę można pokonać pokorą.
Prosty sposób. Wydawało mi się, o tym się mówi, siostro, ale w praktyce to takie nie jest łatwe, prawda?
To jest bardzo trudne, ale gdyby to coś w naszym życiu miało być takie bardzo coś bardzo łatwego, to byśmy tego nawet nie szanowali, ani nie zauważali. Myślę, że ta pokora to jest jakby ciągła świadomość, że ja zależę od Pana Boga. Że naprawdę wszystko, co czynię dobrego, on jest autorem tego, on przeze mnie działa. I dlatego...
to jest najważniejsze światło, tak? Które nam powinno przyświecać właśnie w tym zastanowieniem się, w jaki sposób wychodzić z tej pychy, tak?
Tak.
No właśnie, ale może w takim razie jakieś takie też, tak jak w przypadku tego serca egoistycznego, zechciałaby siostra w skrócie nam podać takich kilka wskazówek, w jaki sposób można wychodzić.
Zauroczyły mi wskazówki jeszcze Matki Teresy z Kalkuty.
Tak?
Tak, ponieważ ona przeszła bardzo dużo w swoim życiu i jej praca była niezwykle wymagająca takiej pokory, takiego całkowitego oddania się. Dlatego te jej wskazówki są, mi się wydaje, ogromnie cenne. Ja chociaż paroma się podzielę. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, żeby jak najmniej mówić o sobie. Po prostu, żeby zainteresować się innymi, ich pracą, ich kłopotami, ich trudnościami. Dalej mówiła, żeby zajmować się swoimi własnymi sprawami, jakby nie obarczać innych.
Jeżeli po prostu coś... je wykonywać, tak?
Tak, wykonywać, przeżywać, a jeżeli coś jest bardzo trudne, łączyć to z Jezusem, żeby od Niego otrzymywać siłę i moc, prawda? Dalej bardzo mówiła, żeby unikać nadmiernej ciekawości. Ciekawość jest potrzebna do poznawania świata, poznawania swojego wnętrza, do rozwoju, do nauki, ale nadmierna ciekawość w niewłaściwym kierunku odnośnie tego, co robi bliźni, prawda? Takiego szukania bliźni, jakiejś słabości, no nie prowadzi do czegoś dobrego. Matka Teresa mówiła, że też bardzo ważne, żeby nie chcieć urządzać życia innym.
O,
tak. To często jest tak, że człowiek chciał podrygować innymi, prawda? Po nim manipulować troszeczkę. Aha. Albo też narzucać swoją wolę, czy swój punkt widzenia. Nie. Dalej matka mówiła, żeby z humorem akceptować przeciwności. Nie ma w życiu sytuacji takiej, żeby nie były przeciwności.
No to też jest bardzo trudne, prawda? W takich sytuacjach znaleźć humor.
Jak się w tym momencie o tym to przeżywa, to jest trudne. Jak się myśli jakoś potem po czasie, to jakoś łatwiej.
Już tak. Inaczej, tak. Ale pogoda ducha jednocześnie, nie?
Tak, myślę, że człowiek tak się musiał ustawić, żeby jakby nie dać się wyprowadzić z równowagi. Obojętnie, co się stanie. Nie dać się wyprowadzić, bo przeciwności nas wewnętrznie hartują. Przygotowują nas do następnych trudnych spraw. Wzmacniają naszą wolę. I one są potrzebne, tak jak i pokusy, które są potrzebne, żeby wiedzieć, po której stronie stoi.
Stanąć
i wiedzieć, w jakim kierunku
i opowiadać się, tak.
Czasem matka Teresa z Kalkuty mówi, żeby przyjmować taką przyganę, nawet wtedy, gdy się na nią nie zasłużyło.
O,
i to już jest trudna sprawa.
Tak? Też niełatwe.
Dlatego, że ja muszę zgodzić się na to, że ktoś robi mi słuszną uwagę.
Aha.
Czasem nawet może i
niesłuszną.
To zamilczę, bo prawda zawsze się okaże w odpowiednim czasie.
W czasie, tak.
Również matka Teresa mówi, żeby godzić się z byciem lekceważonym i zapomnianym i pogardzanym.
To już jest najtrudniejsze.
Najtrudniejsze, dlatego że to jest jakby naśladowanie w tym dokładnie Chrystusa, który idzie drogą krzyżową. Przyjmuje to wszystko na siebie, żebyśmy my mogli mieć otwarte niebo dla naszego życia, prawda?
Ale pogardzanym, no to ja rozumiem, że naśladowanie Chrystusa jednocześnie też, ale to się jakby kłóci, siostro, z godnością ludzką.
Tak, ale bo człowiek czuje, że jest zmiażdżony, że jest zdeptany, ale jeżeli ofiaruje to Jezusowi i złączy to z tym, co on przeżywa, to nabiera to z kolei nieskończonej wartości.
Wartości, tak.
Myślę, że też matka Teresa z Kalkuty bardzo ładnie powiedziała o tym, że nie starać się być podziwianym i kochanym. Czyli jakby nie dążyć za tym, żeby wszystko się na mnie skupiało, prawda? Jakby uwolnić się od skupiania na sobie. Dalej mówiła też, żeby wybierać zawsze to, co trudniejsze. I to jest taka piękna wskazówka, dlatego że wielokrotnie w życiu jest tak, że mamy do wyboru różne dobra. Wybierając najtrudniejsze dobro, może to być jakaś akurat największa wartość, prawda?
Aha. Pięknie. Proszę Państwa, na podstawie przemyśleń siostry Marii Kwiek w tej chwili chciałabym Państwa zaprosić do współudziału w naszej audycji, do podzielenia się refleksjami, które zrodziły się w trakcie słuchania tych słów. Przypomnę, że numery do studia Radia Maryja dla słuchaczy z Polski Północnej to numer 56 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej to numer 56 655 23 56. A zatem zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy bardzo serdecznie, Radio Maryja, porady pedagoga i psychologa. Słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz mówi zawsze. Barbara z południa Polski.
Witamy Panią.
Ja mam takie serdeczne pytanie o wskazówki, jak wychowywać małego egoistę zazdrośnika.
To wszystko, tak?
To wszystko.
Dobrze, dziękuję.
To ważne pytanie.
Dobrze. Dziękujemy Pani Barbara.
Trzeba mieć świadomość, że małe dziecko zawsze jest egoistą i od samego początku stuprocentowym i całe wychowanie ma prowadzić do tego, żeby otworzyć dziecko na miłość. I dlatego im mniejsze to dziecko jest, to trzeba coś uczyć, robić coś dla kogoś. Wyjaśniać, nie jakieś długie wykłady, tylko króciusieńko, popatrz, ta pani potrzebuje pomocy, potrzymamy jej coś, czy podamy jej coś. Tym się możemy podzielić, dla kogoś możemy coś narysować, możemy się ładnie pobawić swoją zabawką z drugim dzieckiem, możemy nawet pożyczyć drugiemu dziecku na jakieś dwa dni zabawkę, a jeżeli zazdrość przychodzi, to też jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, wiesz, musimy się ucieszyć, że ktoś coś ma, dobrze, że ty masz, dobrze, że ta osoba ma, jakby rozszerzać serce na radość z tego, że ktoś coś posiada. To wtedy ukierunkowuje. Oczywiście to są budowanie takiego wychowania składa się z małych cegiełek. To dzieje się dzień po dniu. To nie jest, że ja raz, drugi raz w tygodniu coś z tego zrobię. Każda nadarzająca się okazjonalna sytuacja powoduje, że ja mogę tu w tym kierunku coś zrobić i nie muszę się przejmować, że dziecko jeszcze jest egoistą, bo to powoli. Ten proces trwa. Ono wchodzi w okres dojrzewania, jeszcze też może być wielkim egoistą i kiedy dochodzi własna refleksja i potem własny wysiłek, jest coś z tego, prawda? Jest coś z tego. Dom przygotowuje, dom uczy, dom otwiera serce, dom pomaga właśnie dostrzegać z miłością wiele rzeczy, dom pomaga uwalniać się zazdrością, zazdrości, a potem dopiero dany człowiek podejmuje już pracę nad sobą i coś w tym kierunku robi. Może zrobić bardzo dużo, a może po prostu nic nie zrobić i wtedy nam pozostaje modlitwa.
Mhm. I mamy drugi telefon. Zapraszamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Kasia z Warszawy. Bardzo się cieszę, ponieważ zadzwoniłam się po raz pierwszy, a słucham radia dosyć długo. Zależało mi na tej rozmowie. Ostatnio popsuły się moje relacje z małżonkiem i dziś, tak jak słuchałam przed chwilą, to serce właśnie jest dziś zablokowane. I myślę, że dopóki nie oczyścimy oboje swoich serc, no to właśnie tak to będzie funkcjonowało. Że mamy takie złości do siebie, że gdzieś nam się właśnie przez to nie układa. I teraz moje pytanie jest takie, czy zacząć rozmowy między sobą, czy udać się gdzieś do poradni psychologicznej, do osoby, która ma do tego jakby kwalifikacje, czy chciałam właśnie zasięgnąć porady.
Pani Basia, tak?
Tak, Kasia.
Pani Kasiu, pani Serce jest otwarte i bardzo się cieszymy, że chce Pani przyjmować uleczenie Pana Jezusa. Jak to zrobić? Zaraz usłyszy Pani poprzez porady siostry Marii.
Przede wszystkim sami rozmawiajcie najpierw. Dopiero kiedy już nie będzie żadnej możliwości, to próbujcie szukać pomocy z zewnątrz. Ale myślę, że może i dobrze, gdyby mąż wysłuchał tej audycji, potem ściągając ją gdzieś w internecie.
W internecie, jakby pani chciała, to ja od razu tutaj powiem, że w dniu dzisiejszym po południu w zakładce porady pedagoga i psychologa, oczywiście na stronie Radia Maryja, może pani tę audycję odsłuchać i możecie razem z mężem zreflektować kilka kwestii.
Możecie ustalić wtedy, co się nazbierało takiego, co was oddziela od siebie i że rozpoczynacie zatem pracę. Możecie ustalić, co, nad czym każdy z was będzie próbował pracować. Jak takie porozumienie nastąpi między wami, to naprawdę to jest najlepsza droga. Bo zawsze przychodzi w każdym małżeństwie kryzys. Kryzys jest po to, żeby wzrastać. Jeżeli tych dwoje ludzi, tak jak pani i mąż, próbowaliby jednak to przekraczać, żeby sobie poradzić z tym kryzysem, to naprawdę Pan Jezus wychodzi naprzeciw i będzie wam dawał łaski, bo one płyną przecież cały czas sakramentu małżeństwa, tylko może właśnie przez te złości, czy to zablokowanie, na razie jest to powstrzymane. Ale to otwarcie Pani serca w tym momencie, jak Pani z tymi łzami powiedziała o sytuacji, to jest kapitalny krok. I druga rzecz to jest, żebyście po prostu spróbowali sobie przebaczyć wszystko. Po prostu próbować powiedzieć, ja naprawdę ci wybaczam serca. I nawet gdyby przychodziły wspomnienia i przychodziłyby jakieś takie momenty, nawet w formie pokus, że ale jak on mógł, albo jak ona mogła, to przypominać sobie, ja intelektualnie przebaczyłam, a teraz emocjonalnie powtarzam to przebaczenie. I próbować ten dialog nawiązywać. Przypomnieć sobie, co kogo drugiego cieszyło wcześniej. I naprawdę budować to dobro między wami.
I jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica.
Halina z Warszawy.
Tak, witamy Panią. O, Warszawa dzisiaj się odzywa do nas.
Gromki. Warszawa czynna.
Tak.
Słuchamy Chciałam Panią. Powiedzieć, że właściwie mamy w swoim życiu wiele takich sytuacji, kiedy możemy pomóc jedni drugim. Ja może na swoim przykładzie powiem, że na przykład w kościele widzę taką panią, która klęczy, więc niosę jej kanapki, jakąś gorącą kawę. Powiedzmy, nawet dzisiaj to zrobiłam. Kiedy idę, modlę się na przykład za osoby, które mijam. Kiedyś po drodze spotykałam często takiego młodego człowieka, który wyglądał mi na narkomana i po wielu moich modlitwach, później moje zdziwienie, patrzę, w kościele jest i przyjmuję Pana Jezusa. Także mamy wiele takich sytuacji, których możemy właśnie pomagać innym modlitwą, uczynkiem dobrym. Na pewno, tak jak tutaj powiedziała pani wcześniej, pani psycholog, wychowanie z domu to jest naprawdę bardzo dużo. To po prostu jest fundament i podstawa, bo człowiek wychowany w takim domu normalnym wynosi z niego bardzo dużo. Jeszcze jeden taki przykład, nie chwaląc się zupełnie. Kiedyś w szkole średniej moja koleżanka powiedziała, mówi, Halina, ty jesteś taka ładna i ze mną się przyjaźnisz. Nie mówię, żeby się chwaląc oczywiście swoją uwagą absolutnie, bo nikt mnie nie widzi, ale dla mnie było to zupełnie takie normalne. A ktoś mógł być właśnie zdziwiony. Chodzi mi o ten dom, taką podstawę i wiarę rodziców. I właśnie nigdy nas rodzice na przykład nie chwalili w ogóle. Nigdy nie mówili, że jesteśmy tam pracowici czy ładni.
Pani Halina, ja przepraszam, bo czas naszej audycji dobiega końca. Mogłaby pani tak już króciutko zakończyć, tak, swoje myśli?
Tak, już. Że pomagajmy innym, bo właściwie robimy to dla siebie, jeśli pomagamy i walczymy o niebo. Jeszcze chciałam coś powiedzieć o matce Teresie. Kiedyś jakiś człowiek powiedział do matki Teresy, że ja tego bym nie zrobił za tysiące. A matka Teresa odpowiedziała, za tysiące ja też bym tego nie robiła. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo serdecznie naszym trzem paniom, które telefonowały z Warszawy. Właśnie dzisiaj głos Warszawy na topie. Siostro, a myślę, że to takie też podsumowanie w czynach, prawda? Tego, w jaki sposób oczyszczone serce może dzielić się miłością, może być, służyć pomocą drugiemu człowiekowi. Także ja dziękuję bardzo serdecznie siostrze za udział w naszej dzisiejszej audycji i za współtworzenie wszystkim radiosłuchaczom, którzy dzisiaj byli z nami i zechcieli dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.